Pomyślmy przez chwilę, jak wyglądałoby nasze życie, jakby to życie było zorganizowane, gdyby nie było prawa drogowego, gdyby nie było prawa rodzinnego, cywilnego, handlowego i tak dalej. No i karnego. Jakby to życie wyglądało? Byłby chaos, można by jasno to powiedzieć i krótko. Ale prawo też wiąże się z określonymi trudnościami, bo nie zawsze prawo jest tak skonstruowane, że ułatwia życie i pomaga. Zdarza się trochę nieżyciowych przepisów, które utrudniają życie, są uciążliwe w zastosowaniu. I jeżeli zabraknie gdzieś tam po którejś stronie dobrej woli, to trudno to prawo zastosować. Na przykład jest prawo do urlopu na żądanie. Przepis mówi, że zgłoszenie chęci skorzystania z wolnego dnia trzeba dokonać w tym dniu na godzinę przed rozpoczęciem pracy. No ale jeżeli nikogo w firmie nie ma wcześniej, to jak zgłosić? No jeżeli pracodawca jest, powiedzmy, drobiazgowy albo niechętny, to nie możesz mu zgłosić tego prawa. Oczywiście w praktyce omija się to, że się wcześniej zgłasza, dzień wcześniej się zgłasza, ale takie są czasem te przepisy. To sprawia, że niektórzy omijają przepisy prawa. Szukają jakiejś luki prawnej, żeby tam jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Jest też zjawisko przenoszenia się tam, gdzie prawo jest bardziej łagodne. Na przykład podatnicy uciekają do tak zwanych rajów podatkowych, bo tutaj jest za ciężko płacić te podatki. Optymalnym rozwiązaniem, gdy prawo nie jest dobre, jest nowelizacja tego prawa, poprawienie tego prawa i tak byłoby zawsze najlepiej, chociaż niestety czasem w praktyce jest tak, że nowelizacja jest jeszcze gorsza niż to prawo, które było i jeszcze się denerwują ludzie, że tak poprawiali, że pogorszyli zamiast poprawić. Tak jak prawo reguluje nasze codzienne życie i naszą doczesną przyszłość, tak też nasze życie duchowe jest uzależnione od prawa, któremu podlegamy i według którego żyjemy. Spójrzcie jeszcze raz, czy się zgadzacie z tą myślą. Jest prawo świeckie, prawo cywilne, ono rządzi naszym życiem tutaj, organizacją życia społecznego i jest poziom życia duchowego. A na tym poziomie co? Nie ma żadnego prawa? Jest prawo duchowe i ono rządzi tym światem duchowym. I chciałem dzisiaj razem z wami trochę o tym porozmawiać. A tekstem, który będzie podstawą naszego rozważania, do którego będziemy wracać, jest Słowo Boże z listu do Rzymian z 8 rozdziału, werset 2. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Czy zrozumiały jest ten werset? Dwie myśli, proste myśli. Jest jakieś prawo, od którego chcemy być uwolnieni i jest prawo, które uwalnia nas od tego właśnie prawa wcześniejszego. Ale zacznijmy od tego, że dobrze jest generalnie żyć i działać zgodnie z prawem. Czyż nie? Dobrze jest trzymać się prawa. Gdy siadamy za kierownicą, wiemy, że jest prawo o ruchu drogowym i ono określa różne zachowania, jak powinno się jechać drogą, jak używać tej drogi publicznej. I jeżeli ktoś omija te przepisy, łamie te przepisy, no to musi odczuwać jakiś dyskomfort. Niedawno była taka sytuacja, że jakiś gość pędził drogą dwupasmówką i zza wzgórza wyjechał i zobaczył policję, która stała tam, coś załatwiała. I tak się przestraszył, tak zahamował, że wpadł w poślizg, koziołkował, gdzieś tam wypadł z drogi. To znaczy, że coś robił nie tak. W ogóle kierowca, który jedzie niezgodnie z przepisami, to ma już ten taką, żeby policja. Jak policja zobaczy, to od razu jakoś taki się, że nawet dokumentów nie może znaleźć później, jak go już zatrzymają. Ale jeśli jedziesz zgodnie z przepisami, to nie musisz hamować przed policjantem, nie musisz, możesz spokojnie jechać, bo robisz to zgodnie z przepisami. Nawet policję możesz wyprzedzić, jeśli jedziesz zgodnie z przepisami. Ktoś z was wyprzedzał policję? Niektórzy odważnie wyprzedzali, a niektórzy jadą, policja se specjalnie jedzie 30 na godzinę i wszyscy za nią jadą 30 na godzinę, bo są przestraszeni, że może ich zatrzymać i sprawdzić. Gdy na przykład palimy w piecu, niektórzy mieszkają w bloku, nie mają tego problemu, ale gdy palisz w piecu i spalasz normalne paliwo, to możesz palić ile chcesz i się nie martwisz. Możesz palić tego węgla ile tam masz i tego drewna ile masz, ale jak wrzucasz śmieci, no to już musisz obawiać się, bo drony teraz latają przy kominach, wąchają, co tam wylatuje i możesz zapukać do ciebie Straż Miejska. Dobrze jest działać zgodnie z przepisami. Na przykład, gdy wypełniać będziemy roczne zeznanie podatkowe, to dobrze jest wypełnić tam wszystko zgodnie z prawdą. Niczego nie kombinować, bo potem będziesz przez rok albo dwa drżeć, czy cię czasem skarbówka nie wezwie do jakiegoś tam wyjaśnienia. Lepiej działać zgodnie z prawem. Gdy ktoś postąpi niezgodnie z prawem w jakimś czasie, to powinien się liczyć, że któregoś dnia ta sprawiedliwość prawa go dopadnie. Teraz dosyć dużo się mówi o działalności jednostek policji Archiwum X, którzy biorą jakieś sprawy sprzed lat i na nowo badają. I ostatnio w styczniu, parę dni temu, poinformowano, że gdzieś tam w Hajnówce dopadli gościa, który 23 lata temu zabił i mu się wydawało, że już mu się upiekło na amen. I wracał w sobie właśnie z pracy do chałupy i po drodze panowie w czapkach do niego podeszli i go zabrali. Działanie niezgodne z prawem zawsze gdzieś tam wylezie. Natomiast działanie zgodne z prawem przynosi skutek, przynosi owoc. Ja miałem takie doświadczenie osobiste. Jak wiecie, przez całe lata starałem się o siedzibę dla naszego zboru i pisałem dziesiątki różnych pism do prezydenta miasta Gdańska i opisywałem i się użalałem. I takie listy pisałem, jak nam ciężko, inni dostają, a my nie dostajemy i tak dalej. I on sobie czytał, albo raczej nie czytał tego w ogóle, tam jakaś urzędniczka czytała, bo to było po prostu użalanie się jakiegoś tam pastorka na los jego wspólnoty. Ale przyszedł taki czas, że zmądrzałem i zrozumiałem, że na urzędników nie działają jakieś tam wylewności petenta, tylko działają na niego paragrafy i przepisy. I gdy przyszedł czas, żeby zawalczyć o to miejsce, to złożyłem wniosek bez żadnych tam serdeczności, jakichś tam moich żalów i tak dalej, tylko na podstawie paragrafu takiego, ustawy takiej, paragrafu takiego i jeszcze ustawy takiej i takiego rozporządzenia składam wniosek. I nie było tam już niczego więcej, a to wystarczyło, bo oparłem na prawie, na konkretnym przepisie ten nasz wniosek. Tak to właśnie działa. Dlaczego ogólnie mówiąc warto jest postępować zgodnie z prawem? Po pierwsze dlatego, że takie postępowanie trzyma nas z daleka od środowisk, które łamią prawo. Nie obracamy się wtedy w takich kręgach i nigdy nie trafimy do takiego miejsca przestępczego, ponieważ działamy zgodnie z prawem. Kto ma do czynienia z przestępcami? Ten, kto złamał prawo i trafił do tego samego worka, co oni. I tam już ma kłopoty, że go gwałcą, że go gnębią, że go niszczą, że go szantażują i tak dalej. Ten, kto chodzi prostymi drogami, nie trafi w to środowisko, nie ma z nimi nic do czynienia. Warto żyć zgodnie z prawem, bo człowiek ma czyste sumienie, spokojnie śpi. Nie boi się, że zapukają do niego, że policja zapuka, albo skarbówka, albo ktoś tam. Jest szczęśliwy, wszystko wypełnia, wszystko płaci podatki, postępuje zgodnie z prawem, niczego nie kombinuje, licznika nie przekręca do tyłu. Jest jak trzeba. Mało tego, warto żyć zgodnie z prawem, postępować tak, ponieważ okazuje się, że gdy chcemy się rekrutować do jakiejś dobrej posady, to tam jest pytanie, czy nie byłeś karany. Jeżeli byłeś karany, jeśli kiedyś postąpiłeś niezgodnie z prawem i cię dopadli, to cię dyskwalifikuje. Także jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na coś, no nie mówię, że na broń, ale różne inne pozwolenia chcemy uzyskać, jakieś licencje i tak dalej, to też bardzo ważne jest, czy nie mamy na swoim sumieniu, na swoim koncie postępowania niezgodnie z prawem. I kończąc tę część naszego wywodu, chciałbym wezwać was, przyjaciele, na początku tego roku, żyjmy zgodnie z prawem, postępujmy zgodnie z prawem. Wszędzie piszmy prawdę, mówmy prawdę, jeździmy zgodnie z prawem i nie będziemy się musieli bać, a będziemy mieli dużo pożytku. Ale oczywiście ja nie jestem tu jakimś emisariuszem sądu czy urzędu skarbowego czy kogoś tam, żeby was tu dzisiaj wzywać do takiego życia zgodnie z prawem. Jestem sługą Słowa Bożego i jestem po to, żeby pokazać nam duchową stronę tego zagadnienia. Bowiem prawo świeckie, prawo cywilne nie pokrywa się z prawem Bożym we wszystkim, w niektórych aspektach jak najbardziej, ale nawet niektóre przykazania dekalogu w świeckim prawie nie mają swojego odzwierciedlenia. Na przykład Biblia mówi, żeby nie czynić sobie podobizny, żadnej podobizny Boga, a w świeckim prawie nie mamy tego odzwierciedlenia absolutnie. Ludzie sobie mogą malować różne obrazki Pana Boga takiego i tamtego i to nie jest w żaden sposób objęte prawem. Na przykład przykazanie czci ojca i matkę. Gdzie macie w świeckim prawie nakaz, że masz szanować swoją mamusię i tatusię? Nie ma. Można nagadać mamie i tacie, ale mama i tata nie pójdzie do sądu z tą sprawą, bo nie ma podstawy prawnej. Albo na przykład przykazanie nie pożądaj. Nie ma w świeckim prawie odzwierciedlenia. Niektóre zachowania w Biblii nazwane grzechem w świeckim prawie wcale nie są uwzględnione. Na przykład zazdrość. Jakie świeckie prawo zabrania zazdroszczenia? Nie spotkałem. Tam oczywiście nie jestem żadnym znawcą prawa, ale nie spotkałem. Albo grzech obżarstwa. Gdzie jest w świeckim prawie, że jeśli zeżresz 4 kotlety, to masz karę grzywny i coś tam jeszcze? Nie ma niczego takiego. Nawet jest tak, że jeszcze pochwalają to, że ktoś tam wygrał, że zjadł 75 pączków w tłusty czwartek i ma nagrodę jeszcze za to, a nie żadną karę. Dlatego trzeba, aby chrześcijanie byli świadomi praw w sferze duchowej i według tego prawa chcieli postępować. Bo prawo ducha, jak mówi nasz tekst, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Tu mamy mowę o tych prawach duchowych. Już zostawiamy sprawę prawa świeckiego, cywilnego, zostawiamy i przenosimy się. Mam nadzieję, że za mną pójdziecie trochę wyżej i zajmiemy się teraz prawem, które rządzi w świecie duchowym. Mamy tutaj prawa dwojakiego rodzaju. Prawo ducha i prawo grzechu i śmierci. Tak? Widzicie to? Zajmijmy się najpierw prawem grzechu i śmierci. Porozmawiajmy, co to jest za prawo, prawo grzechu i śmierci. Otóż Słowo Boże uczy nas, że po upadku Adama i Ewy, po tym jak oni okazali Bogu nieposłuszeństwo, cała ziemia, wszyscy ludzie ulegli zdeprawowaniu. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział. Mam nadzieję, że czytaliście, bo zaczęliśmy czytać Biblię od początku roku. Prawda? Są osoby, które czytają Biblię. Żeby przeczytać całą Biblię, super. Parę osób podniosło rękę. Czytamy i pewno już przeczytaliśmy. Ziemia uległa zepsuciu na przekór Bogu. Wypełniła się nieprawością. Spojrzał Pan Bóg na ziemię i zobaczył, że ona już całkowicie poddała się skażeniu, bo każdy na ziemi znieprawił swoją drogę. Nie trzeba było dużo czasu, gdy ludzie zostali oddzieleni przez grzech od Boga, znieprawili swoje życie. Cała ziemia skaziła się z powodu grzechu. A przyczyną tego był upadek Adama, nieposłuszeństwo Adama. Biblia o tym w wielu miejscach wyraźnie mówi, na przykład Rzymian 5:12. Dlatego jak z powodu jednego człowieka grzech wszedł na świat, a z powodu grzechu śmierć, tak śmierć, dla której wszyscy zgrzeszyli, przeszła również na wszystkich ludzi. To skażenie, prawo grzechu i śmierci opanowało całą ludzkość. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że ustawodawcą w cudzysłowie duchowych praw dla ludzi po upadku człowieka stał się książę tego świata. Bo kto ma władzę, ten ustanawia prawo. Przecież to widzicie, chyba w naszym kraju też to widać. Każdy, kto ma władzę, chce ustanawiać prawo. Diabeł podstępnie przejął władzę nad ludzkimi duszami i zaczął ustanawiać prawo. Prawo, które Biblia nazywa prawem grzechu i śmierci. Prawo tego świata nigdy nie ma na uwadze dobra Królestwa Bożego, ludzi odrodzonych z Ducha Świętego. Prawa ustanawiane przez ludzi prowadziły zazwyczaj do tego, żeby uciskać lud Boży, ludzi wierzących. W różnych krajach, w różnych epokach zawsze tak było. Już w Biblii mamy opisane różne sytuacje, na przykład w Księdze Daniela, gdy się ustanawia jakieś prawo i ci, którzy wierzą w Boga, mają kłopoty, trafiają do jamy lwiej albo do pieca ognistego i tak dalej. Współczesne prawodawstwo, powiedzielibyśmy nawet, że ono bardziej chroni grzeszne wynaturzenia niż chrześcijan, że bardzo często penalizuje postępowanie zgodne ze Słowem Bożym. Jeśli ktoś chce się trzymać Biblii, to bardzo często jest teraz już oskarżany i trafia do więzienia, a przynajmniej płaci jakąś grzywnę. Tajemnicą tego jest właśnie to, że za tym prawodawstwem świeckim stoi książę tego świata. I on inspiruje te różne przepisy. Bóg, widząc tę sytuację, że ludzie są totalnie zepsuci, skażeni, postanowił, to zresztą było od samego początku jego planem, żeby ustanowić dla ludzi duchowe prawo, którym się będą kierowali, Boże prawo. Dlatego utworzył pewien naród, wybrał go spośród innych narodów i nadał im przez Mojżesza prawo mojżeszowe, zakon, jak mówi przekład Biblii Warszawskiej, zakon. To prawo, to Boże prawo ustanowione, nadane przez Mojżesza Izraelitom, było ważnym krokiem w kierunku tego, żeby ludzie zaczęli żyć według Bożych praw, żeby nie żyli według prawa grzechu i śmierci, tylko żeby Bożym prawem się kierowali. To prawo wnosiło coś bardzo istotnego, bo zaczęło objawiać, jak Bóg chce, aby życie ludzi było zorganizowane. Jak powinno wyglądać życie społeczeństwa, które liczy się z Bogiem, które się kieruje wolą Bożą. I zakon mojżeszowy to bardzo dobrze opisuje. Kto czyta, ten wie. Zakon mojżeszowy został dany po to, żeby skodyfikować to, co w oczach Bożych jest dobre, a co złe. Bo przedtem tego ludzie nie widzieli. Nie było to w żaden sposób spisane. Rzymian 5:13 mówi, bo jeszcze przed prawem grzech był na świecie, a grzechu nie przypisuje się, jeśli nie ma prawa. Jednak śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem takim jak Adam. Czyli do Mojżesza było bezprawie. Prawo się zaczęło od Mojżesza. Mówi się o Mojżeszu jako prawodawcy. Bóg się nim posłużył. Mało tego, prawo mojżeszowe zaczęło ograniczać złe zachowanie ludzkie. Na przykład obecne w prawie mojżeszowym tak zwane prawo odpłaty mówiło oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. I my dzisiaj mówimy brrr, jakie straszne prawo. Ale tak naprawdę to już jest bardzo postępowe prawo było. Bo wcześniej, jak ktoś komuś wybił ząb, to ten z wybitym zębem nie myślał, żeby wybić mu dokładnie jeden ząb, tylko wybić mu wszystkie zęby, a najlepiej go zabić w ogóle. Chwytacie myśl? To prawo ograniczało zemstę. Ono mówiło stop. Oparzelina za oparzelinę. Jeśli sparzyło ci rękę, to możesz sparzyć mu tylko rękę. Nie możesz mu na głowę gorącego kubła wylać. To był krok do przodu, krok, który sprawiał, że ludzie byli bardziej chronieni, że zaczynali patrzeć na życie już od strony Bożej. Prawo mojżeszowe nie wymagało od ludzi wiary. Było przepisem, który należało stosować. List do Galacjan mówi nam o tym w 11 wersecie, w 3 rozdziale, a że na podstawie prawa nikt nie osiąga przed Bogiem sprawiedliwości, jest jasne z tego. Sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie. Tymczasem prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi, wykonawca tych przepisów żyć będzie dzięki nim. Po prostu ma literę prawa, wykonuje. Nie musi w nic wierzyć, nie musi tego. Taki był poziom Starego Przymierza. Ale trzeba też powiedzieć, że prawo mojżeszowe już sygnalizowało kierunek zmian, bo na przykład mówiło o miłości do Boga i bliźniego. List do Rzymian 13:8 mówi, kto miłuje bliźniego, już wypełnił prawo, bo owo nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał. I jakiekolwiek tam jeszcze inne przykazanie w tym oto zdaniu się streszczają. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza bliźniemu krzywdy, a więc miłość jest wypełnieniem prawa. Pytacie myśl? Czyli już Bóg w Starym Przymierzu zaczynał prowadzić ludzi w tym kierunku, że zmierzamy w stronę miłości Boga z całego serca i bliźniego jak samego siebie, co będzie gwarancją życia zgodnie z wolą Bożą. Prawo grzechu i śmierci to prawo, które zapanowało po upadku człowieka. To straszne prawo, to bezprawie, które jednak jest swego rodzaju prawem duchowym, które sprawia, że człowiek jest w niewoli, że człowiek nie może robić tego, co by chciał. Bardzo plastycznie opisał to święty Paweł w Natchnieniu Ducha w liście do Rzymian w 7 rozdziale. 21 werset jest taka konkluzja do 24. To też odkrywam takie prawo, że choć dobro chcę czynić, zło jest mi bliższe. Mieliście też tak czasem, hej, że tu tak, pomodlimy się, tak, pięknie się pomodlimy, tego, ale jak się zdenerwuje tego, albo tak chciałby się odpłacić, tak mu pięknym za nadobne oddać. Albo już nie będę tego robił, już nie będę tego robił, postanowiam, że już nie będę tego robił. I zaraz się kusi. I uwaga, w zgodzie z wewnętrznym człowiekiem cieszę się z prawa Bożego. Widzę jednak inne prawo w swoich członkach, że wojnę ono toczy z prawem mojej myśli i że prowadzi mnie do niewoli prawa grzechu, które jest w moich członkach. O ja nieszczęsny, Kto mnie wyzwoli z ciała podlegającego takiej śmierci? Takie prawo działa w człowieku, że choćby nie wiem, jakie noworoczne postanowienia zrobił, to guzik z tego wychodzi. Że choćby nie wiem, jakie tam obiecywał mamie czy tacie, że już nie więcej tego nie zrobi, zaraz jutro znowu to zrobi. Takie prawo. Ach, tak by się wydawało, że diabeł dał ludziom taką wolność, że nie będą musieli się trzymać Słowa Bożego, że nie będą musieli uważać na to drzewo poznania dobra i zła, że mogą sobie zjeść z tego owocu i będą jak Bóg, będą wszystko. Ale wpędził ludzi w straszną niewolę prawa grzechu i śmierci. I zdaje się, że każdy z nas odczuł, jak działa to prawo na własnej skórze. A może niektórzy wciąż jeszcze odczuwają tę niewolę prawa, grzechu i śmierci. Prawo mojżeszowe, które zaczęło wyprowadzać ludzi spod tego prawa grzechu i śmierci, nie było prawem docelowym. W Bożym planie zbawienia z różnych względów, o czym dzisiaj nie będziemy mówić, była przewidziana nowelizacja tego prawa. Bóg miał w planie nowe przymierze. Syna Bożego posłać na ten świat i ustanowić nowe prawo. Prawo miłości, jak to się czasem nazywa i zresztą Jezus też o tym mówił, ale właśnie mówił, że będzie zmiana, że będzie nowe. To prawo Mojżesza wypełniło rolę przewodnika do Chrystusa. Ono miało przyprowadzić ludzi, uświadomić pewne rzeczy, już mówiliśmy trochę, jaką funkcję spełniało. Prawo Mojżesza było bardzo uciążliwe, dlatego że ludzie nie odrodzili się duchowo. Ludzie dostali przepis i się z tym przepisem zmagali i nie potrafili go udźwignąć. 1 Tymoteusza 1,8 mówi, my wiemy, że dobre jest prawo, jeśli ktoś z niego korzysta w sposób prawy, mając świadomość tego, że prawo nie ściga sprawiedliwego, ale nieprawych i krnobrnych, nieobyczajnych i grzeszących, bezbożnych i zepsutych, ojcobójców i matkobójców, rozpustników, homoseksualistów, handlarzy ludźmi, kłamców, krzywoprzysięzców i co tam jeszcze występuje przeciwko zdrowej nauce opartej na Ewangelii. Tak. I ludzie generalnie tacy są. Wszyscy skazili swoją drogę, mówi Biblia. I to prawo jest uciążliwe dla takich ludzi. Ono ściga takich ludzi. Ten, kto jest sprawiedliwy, ten, kto jest w środku już zmieniony, ten się tego prawa nie boi. Bóg zapowiedział zmianę. W proroku Ezechielu w 36 rozdziale czytamy, i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Zwróćcie uwagę, już w okresie Starego Przymierza Bóg mówił o duchu, że da swojego ducha do serc ludzi i oni będą dzięki temu podlegali nowemu prawu, prawu ducha. Ich życie będzie innej jakości. I to się właśnie dzieje. Dzieje od czasu, gdy przyszedł Syn Boży na tę ziemię, żeśmy ostatnio świętowali jeszcze te nasze kwiaty tutaj i dekoracja przypomina nam, żeśmy się cieszyli z tego cudu wcielenia, że Syn Boży przyszedł, by stać się barankiem Bożym, który zgładzi grzech świata, który uwolni nas od grzechu. Cudownym rezultatem przyjścia Syna Bożego na ten świat i wiary w Niego jest nowe życie. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Alleluja. Cudownym rezultatem przyjścia Syna Bożego i wiary w Jezusa Chrystusa jest napełnienie Duchem Świętym. Że Bóg dał Ducha swego do naszego wnętrza, jak zapowiadał przez Ezechiela. Że my w środku jesteśmy już inni, że w środku chcemy inaczej żyć. Bo prawo Ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Tutaj jest mowa o prawie Ducha. Że to prawo Ducha, ono przynależy do życia w Jezusie Chrystusie. Jest adekwatne, odnosi się do życia w Jezusie Chrystusie. Jest ustanowione dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ci, którzy są w Chrystusie, nie podlegają już staremu prawu, prawu z okresu Starego Przymierza. Nie podlegają prawu grzechu i śmierci, mają nowe prawo. Prawo Ducha. Porozmyślajmy chwilę. I porozmawiajmy o tym prawie Ducha. Jak ono jest w praktyce stosowane, jak ono przebiega. Żeby to zobaczyć, żeby się o tym przekonać, najlepiej jest uważnie poczytać Ewangelię i przyjrzeć się Jezusowi Chrystusowi, który napełniony Duchem, jak wiecie, gdy został ochrzczony, stąpił na Niego Duch Święty, rozpoczął publiczną działalność. I te 3 lata Jego działalności daje nam fantastyczny obraz, prawdziwy obraz tego, na czym polega życie według prawa Ducha. Jak prawo Ducha jest stosowane. I Jezus z Nazaretu stosował prawo Ducha na co dzień w swoim życiu i w swojej służbie. I można się uczyć i trzeba nam poznawać Jezusa, żeby nie pobłądzić, żeby wiedzieć, jak stosować to prawo, jak się nim posługiwać. Patrząc właśnie na Jezusa i na apostołów Jezusa Chrystusa, pozwoliłem sobie zrobić pewną wypiskę tego, jak właśnie to prawo Ducha działa, jak jest stosowane w życiu wierzących ludzi. Pozwólcie, że razem z wami przejdę, pokażemy parę takich miejsc, jeśli tylko zechcecie, jeżeli będziecie ze mną, jeżeli nas to interesuje, bo wiemy, że prawo grzechu i śmierci to straszne prawo, to niewola. My nie chcemy tak żyć. Wiemy, że jest prawo Ducha. Jak je zastosować? Bo nam ciągle jakoś nie wychodzi. Wydaje się, że my chcemy żyć według prawa Ducha, a tu i prawo grzechu i śmierci rządzi nami jeszcze bardzo często. Więc po pierwsze, życie zgodne z prawem Ducha uwalnia od prawa grzechu i śmierci i zapewnia żywot wieczny. Jeśli się przenosisz, jeśli decydujesz, jeżeli jest dana ci ta łaska, że będziesz żył według prawa Ducha, to w tym samym momencie prawo grzechu i śmierci zostaje usunięte. To tak jak jest nowa ustawa, to stara już nie obowiązuje. Chwytacie myśl? To nie jest tak, że ta nowa poszła całkiem w innym kierunku niż stara. Ale nowelizacja sprawia, że nowy przepis obowiązuje, a stary już nie obowiązuje. I tak Słowo Boże nas uczy, że to prawo Ducha przynosi wolność od starego prawa. Bo Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Czytamy w 2 Koryntian 3,17. Jeżeli przyjmujesz Ducha Świętego, jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym, to wiesz, teraz jest wolność. Od starego prawa jestem uwolniony. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani służby Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Czytamy Rzymian 6, 22. Uwolnieni już od prawa grzechu i śmierci mamy cel, życie wieczne, wolność, wolność od tego starego prawa. Po drugie, życie w mocy prawa Ducha usuwa cielesność z naszego życia. Normalnie człowiek, naturalny człowiek kieruje się naturalnymi zmysłami, które Biblia nazywa cielesnością. I rządzą nim różne pożądliwości ciała, bo ciało chce tego albo tamtego, bo mój umysł idzie w tym kierunku i tyle. Gdy zaczynasz żyć według prawa ducha, to prawo ducha zwalcza cielesność, usuwa cielesność z naszego życia. Rzymian 8:5-9, bo żyjący według ciała myślą o tym, co należy do ciała, a ci według ducha o tym, co należy do ducha. Zamysły ciała śmiercią, zamysły ducha życiem i pokojem. Gdyż zamysły ciała wrogością w stosunku do Boga. Nie poddaje się ono prawu Bożemu, nawet nie potrafi. Ciało nie potrafi się podporządkować prawu Bożemu. Trzymający się ciała Bogu podobać się nie mogą. Nawet nie próbujcie. Jeśli chcecie żyć dla Boga, ale na podstawie prawa grzechu i śmierci, to guzik z tego wyjdzie. To się nie uda. To jest niemożliwe. Wy nie trzymacie się ciała, bracia i siostry, lecz ducha, jeśli oczywiście Duch Boży w was mieszka. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Ciało jest wrogie Bogu. Ciało odwołuje się, ciało podlega prawu grzechu i śmierci. My przyjęliśmy Ducha Bożego, narodziliśmy się na nowo i my już nie podlegamy temu prawu, my podlegamy prawu Ducha. Jeśli żyć będziecie według ciała, umrzecie, a jeśli na rzecz Ducha zadacie śmierć uczynkom ciała, żyć będziecie, mówi Rzymian 8:13. A więc życie w mocy prawa Ducha usuwa cielesność z naszego życia. Kto chodzi według prawa ducha, kto stosuje prawo ducha w swoim życiu, ten z dnia na dzień jest coraz mniej cielesny, staje się człowiekiem duchowym. Po trzecie, działanie w mocy ducha, w mocy prawa ducha oczyszcza życie od demonów. Świat jest zdemonizowany. Ludzie mają kłopoty z różnymi wpływami złymi na ich życie, że nie potrafią się uwolnić, nie potrafią sobie poradzić. Jakieś demony ciągle, mamy przecież Ewangelię, mamy Dzieje Apostolskie, które pokazują, jak zdemonizowany był świat ówczesny. A dzisiaj co? Dzisiaj mniej? Dzisiaj również. I jakbyśmy tam nie nazywali i co nie mówili na temat demonów, to one wpływają na ludzi, to one niepokoją ludzi, gnębią ludzi. Gdy ktoś zaczyna żyć według prawa ducha, to jego życie zostaje oczyszczone od demonów. Chrystus Pan, gdy rozpoczął swoją publiczną działalność, jak wiecie, wypędzał demony. Gdzie się nie pojawił i gdzie jakiś demon stawał mu na drodze, on uwalniał ludzi, wypędzał demony. I Mateusza 12:20 mówi, jeśli zaś ja usuwam demony za sprawą Bożego Ducha, to właśnie już przyszło do was Królestwo Boże. On w Duchu Świętym, on właśnie za sprawą Ducha usuwał demony. I to znaczyło, że teren jest oczyszczany. Teren najbliżej Jezusa był zawsze oczyszczony. Gdy On szedł, to Królestwo Boże z Nim szło. I ktoś, kto żyje według prawa ducha, ten doznaje tego właśnie oczyszczenia od świata demonów. Oczywiście czasem te demony próbują się trzymać jak rzep psiego ogona i nie chcą zostawić. I nie zawsze jest to łatwe. Apostołowie się natknęli na takiego, że nie chciał ustąpić. I przyszedł Pan i go wypędził, a oni mówią, jak ty to zrobiłeś, dlaczego my tego nie mogliśmy zrobić. I on mówi, bo ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Czasem trzeba pewnych dodatkowych jakby środków użyć, powiedziałbym przymusu bezpośredniego, ale zasadniczo życie według prawa ducha oczyszcza od demonów. Prosta ilustracja, lokator i prawo do lokalu. Ktoś ma prawo do lokalu, a potem prawo mu zostaje cofnięte. Jest nowe rozporządzenie i taki ktoś jest pozbawiony prawa do lokalu. I co robi lokator z cofniętą decyzją czy prawem do lokalu? Wyprowadza się, zamawia ciężarówkę albo jak ma niedużo, to tylko Ubera, nie? I wyjeżdża. Nie trzeba tam ludzi z karabinami, nie trzeba tam nie wiadomo czego, nie trzeba bomby wrzucać, żeby on się wyprowadził. On po prostu się wyprowadza. A czasem się trafi taki, że nie chce się wyprowadzić. Prawo mówi, masz się wyprowadzić, ale on się nie chce wyprowadzić. Jeszcze se drugi zamek założy w tym mieszkaniu. No to wtedy stosuje się pewne środki. I właśnie tutaj to jest ilustracja tego, jak to może być z jakimś demonem. Normalnie prawo ducha, życie według prawa ducha uwalnia. Możesz nakazać, w świetle prawa ducha, demonie, już nie masz prawa tutaj gnębić tego, czy tamtego, czy mnie samego. A jak demon nie chce, no to są środki. Pan Jezus pokazał jeden z nich, modlitwa i post. Po czwarte, życie zgodne z prawem ducha to zachowywanie Słowa Bożego bez trzymania się litery. Przyjmowanie i stosowanie Słowa według Ducha Biblii, a nie według martwej litery, samej litery. 2 Koryntian 3,4 mówi tak, a takie oto przeświadczenie mamy wobec Boga dzięki Chrystusowi, że mianowicie nie sami z siebie zdolni jesteśmy cokolwiek pomyśleć, ale że ta nasza zdolność jest od Boga. To On nas uczynił zdolnymi do tego, byśmy byli sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, a duch ożywia. Ktoś, kto żyje według prawa ducha, on trzyma się Słowa Bożego, ale nie w sposób literalny, tylko w Duchu Świętym on odbiera. Pan Jezus jest idealnym przykładem właśnie takiego stosowania prawa. On stosował całe prawo Boże, jak trzeba, a w świetle litery i opinii różnych zakonoznawców on łamał to prawo. I my dzisiaj, jeśli żyjemy według prawa ducha, działamy według prawa ducha, a nie litery, to trzymamy się Słowa Bożego, trzymamy się woli Bożej, ale robimy to w takiej wolności, że litera nas nie zatrzymuje, bo my rozumiemy sens Słowa Bożego, bo w Duchu Świętym jest to jasne. I moglibyśmy powiedzieć dalej, że życie zgodne z prawem ducha pozwala nie przejmować się ludzkim sądem, co ludzie o nas powiedzą. 1 Koryntian 2,12 mówi, a my otrzymaliśmy nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co przez Boga zostało nam darowane. To w duchu rozumiesz, to w duchu widzisz, tego nie wyczytasz samej litery. I to właśnie głosimy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz nauczonymi przez ducha. Oddanym duchowi wyjaśniamy sprawy ducha. Ktoś, kto jest oddany duchowi, ktoś, kto przyjął, że będzie się kierował prawem ducha, takiemu można wyjaśniać sprawy ducha. Jak ktoś tego nie przyjął i jeszcze żyje według prawa grzechu i śmierci albo według prawa mojżeszowego, to mu nie wyjaśnisz spraw ducha. On jest zakryty, ma zasłonę. On w ogóle nie kuma takich rzeczy. A człowiek oddany swojej naturze nie przyjmuje tego, co jest od ducha Boga, ponieważ to wszystko jest dla niego głupie. Mówi, o czym wy tu mówicie, ludzie? O co jest grane? Ja tego ani trochę nie rozumiem. Pojąć nie potrafi tego, bo to się osądza w sposób zależny od ducha. Duchowi natomiast oddany osądza wszystko, a sam przez nikogo nie może być osądzany. Mogą sobie ludzie mówić, co chcą na temat tego, kto żyje według prawa ducha. On się tym nie przejmuje, bo on ma to prawo wpisane w sercu i on żyje według tego prawa. I ludzie powiedzą, że on łamie prawo, że on gdzie tam w ogóle. A on wie, że on żyje zgodnie z Duchem Bożym. Tak było z Jezusem, tak było z apostołami, oni wiedzieli. 1 Koryntian 4:3, świadectwo apostoła Pawła: i dla mnie jest zgoła nieważne, czy przez was będę osądzany, czy też przez jakiś trybunał ludzki, bo nawet sam siebie nie osądzam, gdyż nie mam niczego do zarzucenia sobie, choć jednak nie przez to dostąpiłem usprawiedliwienia, to Pan mnie osądza. To jest właśnie to życie zgodnie, działanie zgodnie z prawem ducha. Po szóste, postępowanie zgodnie z prawem ducha gwarantuje skuteczność działania. Gdy opierasz się na prawie ducha, możesz być pewny, że odniesiesz skutek. Bo prawo działa niezależnie od nastroju, optymizmu, dobrej woli, własnej siły działającego. Ono działa dlatego, że ten ktoś powołuje się na prawo. Bo prawo ma swoją moc. Jeśli powołuję się na konkretne prawo, to ja nie muszę się napinać. Jak ja się tak mocno napnę, to wtedy to prawo zadziała. Jak przy tym paragrafie, jak się mocno naprę, to ten paragraf zadziała. Nie, się wcale nie muszę napinać. Tylko mam paragraf taki, taki, prawo takie. Proszę bardzo. I działa. Bo to jest prawo. Tak właśnie działa prawo. Jeśli żyjemy według prawa ducha, to będą się dziać różne rzeczy w naszym życiu, które Bóg zaplanował, które Bóg chce, które są Jego wolą. Pan Jezus właśnie tak postępował. Diabeł go tam na tej pustyni, a on mówi: napisano, powiedziano. On postępował zgodnie z prawem ducha i w ogóle nie musiał się tam, nie wiem, mocować jak Luter czy tam kto z diabłem. Nie musiał takich rzeczy. On po prostu zwyczajnie powoływał się na prawo ducha. Co zatem ja głoszę, powiedział Ewangelia na 12:50, głoszę tak, jak mi powiedział Ojciec. Tak mówi Bóg, tak mówi Słowo Boże, kropka. I działa. Dlatego trzeba po siódme bardzo dobrze nam się zapoznawać z tym prawem ducha. Trzeba nam badać, jakie jest prawo ducha, ludzie. Ile trwają studia prawnicze w Polsce? 5, 6. A czy to są łatwe studia? O, niełatwe. Tu niektórych mamy, co studiowali prawo. No to się wytężali przy tym prawie. I jak taki ktoś skończy te 6 lat studiów, czy on już jest dobrym prawnikiem? No nie, no właśnie. Trzeba, żeby on tak wszedł trochę w to, tak zgłębił. Mało tego, żeby nie tylko potrafił wyrecytować jakiś paragraf, ale żeby poznał zamysł ustawodawcy, żeby kumał, o co chodziło nam w tym przepisie, do czego to ma wszystko zmierzać. Skąd więc pomysł, że prawo ducha może zastosować osoba nie mająca Ducha Świętego, nie dbająca o społeczność z Duchem Świętym? Skąd taka myśl, że można sobie po prostu ciach, ciach i już? O nie, prawo ducha to jest prawo wymagające poznania, uwagi. Mamy przykład synów arcykapłana z Cewy, który w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale jest powiedziane, że oni się tam chcieli zabrać za wypędzanie jakiegoś demona, a odpowiadając zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I tak im dał łupnia, że pouciekali. Wyszło, że zabrali się goście za coś, czego nie znali w ogóle. Stosowanie prawa ducha wymaga od nas tego, żebyśmy tego ducha poznali, żebyśmy mieli z nim społeczność, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, żebyśmy dbali o to, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. Bo jeśli go zasmucimy i on odejdzie, a my się akurat rzucimy, że będziemy działać na podstawie prawa ducha, a tego ducha nie ma ze 2 kilometry za nami już, bo został w domu, a my żeśmy się wyrwali i po swojemu coś robimy, to będzie fiasko, będzie porażka. Trzeba nam dbać o to, aby zgłębiać prawo Ducha, żeby się w nim rozkochać, żeby mieć, powiedziałbym, bzika na punkcie prawa Ducha. To prawo będzie właściwie wtedy zastosowane w odpowiednim przypadku, odpowiednie prawo, odpowiednie Słowo Boże zostanie użyte. Mam nadzieję, że to jest dla nas zrozumiałe. Powiedzieliśmy na wstępie, że dobrze jest żyć i postępować zgodnie z prawem. I zgodziliśmy się z tą myślą, bo najlepiej jest żyć zgodnie z prawem. Najlepiej. Przepisy prawne, których się trzymamy, albo wpływają na nasz sukces, albo na porażkę. Jeśli się powołamy na nie to prawo, co trzeba, postępujemy w oparciu o prawo, które nie jest adekwatne do sytuacji, to będzie fiasko, to będzie porażka. Ludzie należący do tego świata podlegają prawu grzechu i śmierci. Cokolwiek by tam nie robili i nie mówili, jakie formułki religijne nie wypowiadali i w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego nie mówili, że to robią, to podlegają prawu grzechu i śmierci i to widać jak na dłoni, gdzie nie spojrzysz. Że to same słowa niczego nie zmieniają. Ale niektórzy chrześcijanie również okazuje się, że chociażby już mogli korzystać z prawa Ducha, ciągle jeszcze żyją według prawa grzechu i śmierci. Już nastąpiła nowelizacja, już mamy nowe prawo, z którego możemy skorzystać. A my jak te głupki, przepraszam za określenie, ciągle żyjemy według prawa grzechu i śmierci, a w najlepszym wypadku według prawa Starego Przymierza. Nie rusz, nie kosztuj, nie dotykaj, wolno, nie wolno i tak dalej. Wszystkim odrodzonym duchowo ludziom Bóg dał lepsze prawo. Jest to prawo Ducha. O tym dzisiaj mówimy. To chcemy pokazać. Chcemy zobaczyć możliwość, być może, która była dla nas nie całkiem jasna do tej pory. I nie wiedzieliśmy, jak to jest, dlaczego nam się tak nie udaje, dlaczego my składamy wnioski, a te wnioski są odrzucane, dlaczego się modlimy, a tu nie ma skutku, bo się powołujemy, być może, nikomu tego nie wmawiam, ja tu się głośno zastanawiam tylko, dlaczego w wielu wypadkach w naszym życiu tak nam nie idzie, jakby należało. I ciągle jesteśmy w 7 rozdziale listu do Rzymian i mówimy, nędzny ja człowiek, znowu mnie dopadło, już się wydawało, że jestem wolny, a guzik, prawda, znowu jest, znowu się upiłem, znowu zapaliłem, znowu zgrzeszyłem, znowu to samo zrobiłem, znowu obraziłem, znowu nakrzyczałem na żonę, znowu byłem nieposłuszny, znowu zazdrościłem, znowu pożądałem. Kiedy się to skończy? Bo trzeba zacząć żyć według prawa Ducha. Bo mamy nowelizację, nowe przymierze, nowe prawo. Masz nowy kodeks, możesz się powołać na nowe przepisy, a ty bierzesz stary, wyświechtany kodeks sprzed lat i stare przepisy cytujesz, które już nie działają. Jest nowe prawo, prawo Ducha. Zostało ono ustanowione dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Prawo Ducha stosowne dla żyjących w Jezusie Chrystusie. Tak mówi nasz tekst. Ale uwaga, żeby posługiwać się prawem Ducha, trzeba być napełnionym Duchem Świętym. Trzeba chodzić w Duchu Świętym. Trzeba dbać o to, żeby Duch Święty stale mógł nas napełniać. Bo to nie jest litera, bo to jest Duch, Duch Boży. Więc dlatego dzisiaj wzywam siebie i was, nas tu razem, żyjmy zgodnie z prawem Ducha. Tak jak w pierwszej części mówiliśmy, lepiej żyjmy zgodnie z prawem, tu na tej ziemi. Żyjmy, postępujmy zgodnie z prawem. Tak teraz ze zdwojoną mocą mówię, żyjmy zgodnie z prawem Ducha, jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. Używajmy tego prawa, korzystajmy z prawa, które Bóg nam dał i życie będzie skuteczne. Śpiewaliśmy przed kazaniem, oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od Ciebie, byś wypełniał prawo. Tak, my teraz mamy prawo ducha. Tego Bóg oczekuje, żebyśmy wypełniali prawo, żebyśmy przeszli z prawa starego przymierza do prawa nowego przymierza, żebyśmy okazywali miłość Bogu i chodzili w pokorze przed Nim. Nas obowiązuje prawo ducha, bracia i siostry. Niech w naszym życiu będzie to rok, ten rok 2020, niech będzie rokiem prawa ducha. Powstańmy do modlitwy. Pomódlmy się społecznie, zanim przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej.